Pan prezydent będzie wspierał partię rządzącą w tej kampanii?
Powiem tak, pan prezydent oczywiście jest prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, ale wywodzi się z konkretnego środowiska, ma określony program,
który siłą
rzeczy ma wiele wspólnego z programem partii rządzącej.
Ale panie ministrze, współpracuje z rządem, bez powodu oddał legitymację partyjną,
mimo różnych nieporozumień, czasem sporów, współpracuje dobrze z rządem i rząd wspiera go w prowadzeniu jego polityki określonej programem. Oczywiście oddał legitymację, ale pewnie pojawią się zarzuty, że w swoich wystąpieniach, w swojej agendzie politycznej pan prezydent wspiera określoną partię. To, kto będzie po wyborach słaby, oby pan przewodniczący Tusk nie musiał się przekonywać, kto będzie po wyborach słaby. Próba zastraszenia pana prezydenta jest z góry skazana na niepowodzenie.
Tak to pan prezydent odebrał, jako próbę zastraszenia go?
Ja to tak odebrałem jako bardzo nieudolną i naiwną próbę zastraszenia pana prezydenta i świadczy to tylko o rozeznaniu pana przewodniczącego Tuska w bieżącej polityce polskiej. Stracił on, mam wrażenie, zmysł swój, który kiedyś miał, jeśli mówi takie rzeczy. Oby nie musiał się przekonywać, kto będzie po wyborach silny, a kto słaby.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem na sprawie jest dzisiaj Paweł Szot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, dzień dobry.
Panie ministrze, prezydent nie jest rozżalony trochę na Prawo i Sprawiedliwość, że jego referendum, jego pomysł na referendum kilka lat temu, wtedy większość w Senacie Prawa i Sprawiedliwości odrzuciła, a Prawo i Sprawiedliwość swoje referendum przeprowadza z pytaniami wątpliwej jakości. Nie wiem, jakie pan minister...
Pana teza jest o jakości tych pytań. Ja chciałem tylko powiedzieć tyle. Pan prezydent jest doświadczonym, wytrawnym politykiem. A to, o czym pan mówił, to już jest właściwie cała epoka historyczna minęła. To jest historia starożytna. Polska, polityka polska się znajduje w zupełnie innym miejscu.
No to pan prezydent mówił. Minęło.
Tak, dokładnie. Pan prezydent mówił, ale 5 lat w polityce to jest jak era mezozoiczna, można powiedzieć, więc...
Tak na polską politykę
spojrzę. Tak, dokładnie. Czas biegnie...
Panie ministrze, w Pałacu Prezydenckim jest ten sam człowiek, przy Nowogrodzkiej jest ten sam człowiek,
ale
jest Prawa i Sprawiedliwość.
Ale Polska jest inna, Europa jest inna,
diaskalia.
Świat jest inny i sytuacja jest inna. Pan prezydent mówił o tym referendum, które Sejm uchwalił. Mówił o tym, że Polacy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się na najważniejsze dla nich kwestie, tak samo jak i politycy zresztą.
Panie ministrze, to są poważnie najważniejsze dla Polaków kwestie?
Myślę, że to są bardzo poważne kwestie. Myślę, że...
Prywatyzacja, to czy usuwać mur na granicy, czy go
dokładnie, bo
demontować.
Się...
Polacy o tym rozmawiali, tak? Żyją tym Polacy?
O istotności kwestii muru na granicy świadczy fakt z ostatnich dni, że pewna kandydatka Platformy Obywatelskiej wypowiedziała się, że ten mur należy zburzyć.
I już nie jest kandydatką. Z 10 miejsca,
ale już nie
jest.
Była to
na Podlasiu.
Rozpoczęło to dyskusję publiczną, która się skończyła.
Rekomendowana przez Zielonych, to na pewno ten...
Ale rozpoczęło to dyskusję publiczną, która się skończyła zdjęciem tej kandydatki z listy Platformy. Więc to samo w sobie świadczy o tym, że kwestia jest istotna. Tak samo jak i prywatyzacja, tak samo jak i kwestia przejmowania migrantów.
Chce rozbierać, jeżeli powiedziała to kandydatka i od razu przestała być kandydatką.
A co mówiła pani Ochojska? Kogo ona reprezentuje w Parlamencie Europejskim? Zdaje się, że obecną opozycję Platformę Obywatelską. Ona cały czas mówi, że mur należy znieść. Komu należy ufać w tej kwestii? Nie wiem. A Polacy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się również na ten temat.
Okej, panie ministrze, czy pan prezydent będzie zachęcał do wzięcia udziału w referendum? Czy będzie...
I do wzięcia udziału w referendum, i do wzięcia udziału w wyborach. Frekwencja jest bardzo ważna, zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim. To zawsze dobrze świadczy o jakości demokracji, odpowiedzialności naszych rodaków.
No w przypadku referendum
zaangażowaniu
ich w życiu, do uznania tego
życiu
referendum.
W wyborach parlamentarnych
to może być 20%.
Oczywiście też. Pan prezydent co więcej zapowiedział, że sam weźmie udział w tym referendum, wrzucając kartę do głosowania. I odpowiadając na te pytania, nie będzie zapewne deklarował, jak odpowie, ale myślę, że dla żadnego z naszych rodaków jego stanowisko nie powinno być tajemnicą, o ile śledzą jego politykę, jego program, jego działania w ostatnich latach.
Czyli odpowie 4 razy nie.
Panie redaktorze, nie mam upoważnienia, żeby w imieniu prezydenta składać takie deklaracje.
No mówiłem o tych, miałem na myśli, to dywagowanie mówił pan minister, że to jest dla każdego oczywiste, więc pytam, czy to ma być ten oczywisty kierunek, 4 razy nie, tak? To jest to, co przychodzi.
Panie redaktorze, głowy, tak? Powtarzam, każdy z Polaków powinien we własnym sumieniu te pytania rozważyć i wrzucić kartki do głosowania zgodnie ze własnym sumieniem.
Panie ministrze, a jeżeli chodzi o to zachęcanie prezydenta do wzięcia udziału w referendum w wyborach, to jest
robi już
wsparcie
to.
Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent będzie wspierał partię rządzącą w tej kampanii?
Powiem tak, pan prezydent oczywiście jest prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, ale wywodzi się z konkretnego środowiska, ma określony program,
który siłą
rzeczy ma wiele wspólnego z programem partii rządzącej.
Ale pani minister, to nie bez powodu o legitymację partyjną.
Mimo różnych nieporozumień, czasem sporów, współpracuje dobrze z rządem i rząd wspiera go w prowadzeniu jego polityki określonej programem. Oczywiście oddał legitymację, ale pewnie pojawią się zarzuty, że w swoich wystąpieniach, w swojej agendzie politycznej pan prezydent wspiera określoną partię. Myślę, że pan prezydent przejdzie nad tym do porządku dziennego. Na pewno nie będzie rezygnował z bieżącej aktywności politycznej ze względu na trwającą kampanię.
A na czym będzie polegało to zachęcanie do wzięcia udziału?
Już się zaczęło w wielu wystąpieniach publicznych, pan prezydent o tym
spotkania
mówi.
Spotkania w terenie będą też pana prezydenta?
Cały czas trwają też. Myślę, że pan prezydent nie przerwie ich.
Panie ministrze, zacytuję teraz przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. To jest wypowiedź z Ustronia, początek sierpnia. Niektórym się wydaje, że prezydent Andrzej Duda będzie wielkim problemem dla tych, którzy wygrają i będą chcieli utworzyć rząd. Zobaczycie, jak panu prezydentowi rura zmięknie, kiedy się okaże, że jego patron i jego partia są w opozycji, są słabi, są rozliczani. Tak mówi Donald Tusk.
Dobrze, że jak to pan zacytował. Bo mi w radiu śniadaniowym takie słowa wulgarne tak naprawdę i można powiedzieć aroganckie nie przeszłyby przez usta.
No, aroganckie.
Polityk, który aspiruje do najważniejszych stanowisk w naszym kraju, który objął ważne stanowisko w Europie, nie powinien tak się wypowiadać o głowie państwa. Umówmy się, to jest poza, to powinno być poza dyskusją. To jest skandal sam w sobie. A to, kto będzie po wyborach słaby, oby pan przewodniczący Tusk nie musiał się przekonywać, kto będzie po wyborach słaby. Próba zastraszenia pana prezydenta jest z góry skazana na niepowodzenie.
Tak to pan prezydent odebrał, jako próbę zastraszenia go?
Ja to tak odebrałem jako bardzo nieudolną i naiwną próbę zastraszenia pana prezydenta. I świadczy to tylko o rozeznaniu pana przewodniczącego Tuska w bieżącej polityce polskiej. Stracił on, mam wrażenie, zmysł swój, który kiedyś miał, jeśli mówi takie rzeczy. Oby nie musiał się przekonywać, kto będzie po wyborach silny, a kto słaby.
Panie ministrze, ale rozumiem, że pan prezydent, jeżeli okaże się, że to Donald Tusk będzie miał największe szanse, największe poparcie w Sejmie i szanse tym samym na stworzenie rządu, to pan prezydent nie zawaha się i powierzy mu misję tworzenia
pan
tego rządu, czy w ramach rewanżu.
Pan prezydent wypełni wszystkie swoje zadania, które nakłada na niego konstytucja, to po pierwsze. Po drugie, istnieje w polityce pojęcie kohabitacji. W definicji tego zjawiska jest wpisana pewna trudność, niedogodność, bo oczywiste jest, że na całym świecie prezydentom lepiej się współpracuje z tymi rządami, które się wywodzą ze środowisk najbliższych tymże prezydentom, ale zjawisko kohabitacji występuje, nie jest niczym ani nowym, ani niespotykanym. Wszystko, wiele też zależy od postawy tego przyszłego rządu. No to zapowiada przewodniczący Tusk, nie rokuje dobrze dla tej współpracy. Ale powtarzam, to, że mówimy teraz o różnych ewentualnościach powyborczych, to dobrze świadczy o polskiej demokracji to, że wynik wyborów jest ciągle niepewny, że spekulujemy na tematy, kto wygra, kto utworzy rząd. No przecież taka dyskusja w niektórych krajach na wschód, na naszej granicy byłaby nonsensowna po prostu.
No jasne, ale z drugiej strony bez przesady, panie ministrze, no my dziękować rządzącym, że możemy się zastanawiać, kto po wyborach będzie rządził.
Nikt nie mówi o dziękowaniu, ale zdaje się, że niektórzy z góry kwestionują uczciwość wyborów, że...
Ale to można mieć zastrzeżenia co do uczciwości i pięcioprzymiotnikowości.
Kwestionują też sam stan polskiej demokracji. To jest moja odpowiedź na te wszystkie zarzuty.
Okej, tylko to jeszcze tam jest dużo odcieni szarości po drodze, panie ministrze. To, że
no bo generalnie
się
świat...
kto rządzi, to nie jest tak, że rządzący na przykład nie wykorzystują swojej pozycji poprzez krytykowane przez opozycję na przykład te pikniki 800.
Ale ja też nie odbieram opozycji.
Finansując kampanię za rządowe pieniądze.
Ja nie odbieram opozycji prawa do krytyki. Ja na tą krytykę po prostu rzeczowo odpowiadam.
Panie ministrze, prezydent do 8 września musi podjąć decyzję w sprawie nowelizacji prawa farmaceutycznego w środowisku. To bardzo duży ferment ten temat
i podejmie, wywołał. I podejmie z całą pewnością. Pan prezydent, jak w każdym takim przypadku...
Ale czy dostrzega pan prezydent tę dyskusję?
Dostrzegł tą dyskusję, dostrzegł te kontrowersje, dostrzegł pytania stawiane publicznie. W tej sprawie jego współpracownicy już właściwie zaczęli konsultacje społeczne i one będą trwały.
Czyli można powiedzieć, że prezydent ma wątpliwości, jeżeli chodzi o samą merytoryczną zawartość, ale też sposób stanowienia tego prawa, bo...
Prezydent dostrzegł dyskusję publiczną, która w tej sprawie trwa i chciałby wysłuchać jej głosy tak, żeby one konkretnie do niego były skierowane. Mamy jeszcze na to czasu trochę. Nie wchodzę w szczegóły tutaj. Możliwe są różne formy tych konsultacji. To wszystko się w najbliższych dniach rozegra.
Czyli w przyszłym tygodniu, tak? To się będzie działo?
Tak, można zakładać. Tak, można czasu, zakładać.
Nieszczególnie atomowy. Panie ministrze, czy jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo Polski może mieć śmierć Jewgenia Prigożyna? Czy nie widzą państwo takiej bezpośredniej zależności? Państwo mówią o Pałacu Prezydenckim.
Pan prezydent śledzi tę sytuację, ale przede wszystkim pod względem tego, co się dzieje w obozach grupy Wagnera i jej najemników na Białorusi. Z informacji jawnie dostępnych nie wynika, żeby to miało jakoś istotnie zwiększać niebezpieczeństwo Polski. Niemniej faktem jest, że póki co ci najemnicy na Białorusi pozostają i prezydent, oczywiście korzystając z informacji z służb polskiego wojska, polskiej Straży Granicznej, ma pełną informację o stanie wydarzeń na Białorusi. A jeśli chodzi o samą śmierć Jewgenia Prigożyna, no to trudno powiedzieć, że było to dla kogokolwiek niespodzianką. Rzucił on dwa miesiące temu wyzwanie Putinowi.
Jak w porządnej mafii. No,
dokładnie, ale to nie trzeba, żeby zbrodniarz rzucał wezwanie Putinowi, żeby Putin uciekł się do tego typu działań. A tylko przypominam, Michał Saakaszwili w bardzo poważnym stanie w Gruzji. A co stało się w Smoleńsku w 2010 roku? Spadł samolot. Czy jeśli ktoś teraz nie widzi poruszającej analogii między tym, co się stało w Rosji wtedy, a teraz, no to gratuluję zdolności intelektualnych.
Okej, panie ministrze, to w internetowej części sedna sprawy o tym jeszcze porozmawiamy, bo w mediach społecznościowych chociażby też dyskusja na ten temat się rozgrywa. Czy można łączyć i te analogie wysnuwać, jeżeli chodzi o Smoleński, śmierć Prigożyna, czy faktycznie pozwala to inaczej spojrzeć na Smoleńsk? Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej, jest cały czas z nami i będzie za chwilę w internetowej dogrywce sedna sprawy, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszam.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Szef gabinetu prezydenta, minister Paweł Szrot jest cały czas z nami. Panie ministrze, zestrzelenie, najprawdopodobniej zestrzelenie, tak, tego samolotu z Jewgeniem Prigożynem i katastrofa smoleńska, zdaniem pana ministra, faktycznie pozwala to twierdzić, że Putin także przyczynił się w znaczącym stopniu do śmierci polskiego prezydenta i 95 towarzyszących mu osób w drodze do Katynia?
Ja powiem tak, nie sądzę, żeby Władimir Putin miał zdolność do odróżniania bohaterstwa od zbrodni, niezależnie od tego, czy bohater i świetlana postać w historii, współczesnej, czy też zbrodniarz, pospolity bandyta, która kiedyś
się... jego interesów i...
Niezależnie od tego, kto mu rzuca wezwanie, myślę, że jest zdolny do wszystkiego. W takiej sytuacji musi zachować twarz i posuwa się do tego, co z dużą dozą prawdopodobieństwa w obu przypadkach, do czego się posunął.
No tak, tylko panie ministrze, mam wrażenie, że katastrofa smoleńska to jest w ogóle powinna być potwornym wyrzutem sumienia dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo coś, co było tak ważne dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy, łącznie z panem prezydentem, do 2015 roku, to potem swoją wagę straciło chociażby umiędzynarodowienie katastrofy smońskiej, śledztwa.
Panie redaktorze, katastrofę
smońską. No teraz mamy, na czym ta sprawa stanęła, panie
wyrzutem
to
sumienia.
To nie wygląda jak w poważnym państwie, naprawdę.
Katastrofa smoleńska wyrzutem sumienia powinna być dla tych, którzy nie szanowali, obrażali głowę państwa polskiego przed tą katastrofą i nie szanuje jego pamięci po tej katastrofie.
Ale ci ludzie
powinni zrobić rachunek sumienia. Obóz polityczny, z którego się wodzi pan prezydent, sam pan prezydent, działali w celu wyjaśnienia, jak największego zbliżania się do prawdy. To, że
wyjaśnili, panie ministrze?
To, że do tej prawdy w 100% nie można się zbliżyć, wynika to z sytuacji zupełnie obiektywnych. Myślę, że też w przypadku śmierci Ewgenija Prigorzyna będzie podobnie. Zbiorą się jakieś komisje śledcze, orzekną, że to błąd pilotów albo usterka techniczna, albo nawet dywersja.
No rosyjskie komisje, a my mówimy o polskich, o pomocy krajów NATO. Tego chcieliście, kiedy nie rządziliście.
A gdzie jest wrak samolotu? A w jakim stanie i skąd przybyły skrzynki, czarne skrzynki? Komu oddano śledztwo już na samym początku?
Jak rządziła Platforma, też jakie, o ten wrak pytaliście.
Jakie raporty składał tak zwany MAK? Kto te raporty brał za dobrą monetę i podtrzymywał tą narrację? Te osoby powinny zrobić rachunek sumienia, panie redaktorze.
Panie ministrze, to temat Smoleńska zamknijmy. Jak wielu prezydenckich ministrów będzie ubiegało się o poselski mandat? Czy już wiadomo, panie ministrze?
Powiem tak, ja już nie będę się silił na te metafory, które wczoraj w mediach podawałem. Powiem tak, błędem jest politycznym składanie tego typu deklaracji w tym konkretnym momencie kampanii wyborczej, kiedy nie są jeszcze gotowe listy tak naprawdę i nie są one zgłoszone. Przyjdzie czas, wszystko będzie jasne. Jest prawdopodobnym, że kilku współpracowników pana prezydenta w tych procedurach wyborczych weźmie udział.
Kilku, tak? Czyli dwóch plus, tak?
Zobaczymy, tak. Panie redaktorze. Nie będę utrudniał moim kolegom, których bardzo szanuję i wspieram ich ewentualne aspiracje i plany. Nie będę utrudniał realizacji tychże planów.
A dlaczego, panie ministrze, dwa lata przed końcem kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, no czyli prawie w połowie, tuż za półmetkiem tej kadencji, znacząca część ministrów chce
to znacząco,
w kancelarię.
To jest kilku? Znacząco, ale to też nie jest tak, że przecież ci ministrowie zakończą współpracę z panem prezydentem polityczną. Gdyby się spotkali w parlamencie, na pewno będą pana prezydenta wspierać.
W kancelarii pracować już nie będą.
Oczywiście, to jest niemożliwe z punktu widzenia prawnego. Myślę, że pan prezydent będzie dalej prowadził tą samą politykę, niezależnie od tego, kto będzie u jego boku. A ci, którzy się znajdą w parlamencie, dalej będą z panem prezydentem w tej czy innej formie współpracować.
Ale to kwestia indywidualnych ambicji karier politycznych, czy kwestia tego, że źle się dzieje może w kancelarii?
Ale też pamiętajmy, że pan prezydent zna swoich współpracowników, wie, że jakie doświadczenie ma część z nich, jaką ma wiedzę i jakie mają umiejętności. I pan, to jest też decyzja pana prezydenta, że uzna, że obecność części z nich w polskim parlamencie będzie wsparciem i dla polskiego parlamentu, i dla całego naszego państwa i narodu.
No, ale to pan prezydent bierze udział w układaniu list Prawa i Sprawiedliwości? To
pan myślę,
Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest decyzja pana prezydenta.
To też to jest chyba oczywiste, że każdy ze współpracowników pana prezydenta, który ma takie plany, chce je realizować, musi do niego pójść i uzyskać zgodę.
Czyli to jest zgoda pana prezydenta.
Byłoby skrajną nielegalnością, żeby takie zamiary podejmować bez uzgodnienia i zgody z panem prezydentem.
Tylko pozostaje mi zapytać, czy pan minister pytał o zgodę pana prezydenta i czy uzyskał pan minister taką zgodę?
Panie redaktorze, rozmawiam o różnych, bardzo ważnych często sprawach z panem prezydentem, a co do moich planów, pan pozwoli, że nie będę jeszcze o nich mówił, bo powtarzam, to jest niestety błąd polityczny, że niektórzy przedwcześnie mówią o swoim okręgu czy miejscu na liście. Kończy się to różnie. To głębokie i długoletnie doświadczenie przede mnie przemawia.
Z tym pełna zgoda, panie ministrze, tak bywa faktycznie. To jeszcze tylko zapomnę ten czas po wyborach, który może nas czekać, bo wiele wskazuje na to, że to może być bardzo intensywny i pracowity czas także dla pana prezydenta i jego otoczenia z powodu swego rodzaju możliwego chaosu, jeżeli chodzi o nasze życie parlamentarne, rządowe. Czy pan prezydent jakoś szczególnie przygotowuje się
panie
do tych różnych wariantów?
Jeśli nikt nie będzie za wszelką cenę tego chaosu forsował, A mam nadzieję, że żadna siła polityczna nie pójdzie w kierunku kwestionowania wyniku wyborczego na przykład, czy zarzucania, że wybory zostały sfałszowane i podważania tego werdyktu polskiego narodu, to wtedy nie ma żadnego ryzyka, że coś się odbędzie w trybie chaotycznym.
Ale to wyborcy procedury mogą są określone, tak patowo rozrysować
procedury są określone, procedury są określone konstytucją i będą realizowane w każdym przypadku, czy wygra obecna większość rządowa, czy obecna opozycja. Pan prezydent jest przygotowany, żeby realizować swoje zadania w każdej sytuacji.
No tylko może być tak, że nie wygra ani obecna większość rządowa, ani opozycja.
I wtedy pan prezydent z pewnością będzie apelował do wszystkich sił politycznych o odpowiedzialność i niepodważanie żadnych werdyktów właśnie, które nasze społeczeństwo w tych procedurach wyborczych orzekić.
Ale chodzi mi o to, czy duże jest ryzyko, panie ministrze, właśnie tego częściowo patowego scenariusza, czy pan prezydent właśnie z tego powodu przygotowuje się do różnych wariantów?
Po wyborach wyłaniano w bólach i w ciągu trudnych negocjacji większość rządową. Jeśli coś takiego również nastąpi, to nie będzie nic nadzwyczajnego, ani źle świadczącego o jakości polskiego państwa.
A jeżeli chodzi o wybory, ich bezpieczeństwo i sytuację z naszą wschodnią granicą?
To już pan prezydent osobiście będzie gwarantował w tym zakresie stabilność i kontynuację wszystkich działań, które podjęto do tej pory. Polacy mogą się czuć bezpieczni. Oczywiście nie można wykluczyć, że i przed wyborami dojdzie do jakichś prowokacji i próby wpływu tamtych ośrodków na ich wynik. To pan prezydent o tym mówił bardzo wyraźnie.
Ale czy są jakieś sygnały, panie ministrze, ryzyka takie, nie tylko wiążące się z tym, że po prostu widzimy wojnę za naszą wschodnią granicą, interesy Rosji i tak dalej, ale czy jakieś konkretne, twarde przesłanki
Tutaj będę trochę spekulować, czego nie lubię robić, ale nie mam tutaj żadnej wiedzy, a gdybym miał, to chyba nie mógłbym się z nią dzielić, bo byłaby ona opatrzona klauzulą ochrony informacji.
Zależy na jakim etapie.
Intensyfikacja przepychania przez białoruskie służby migrantów przez granicę, wzrost agresywności tych imigrantów, ataki na polskie służby graniczne przy użyciu kamieni, gałęzi, również broni gładkolukowej, jak to ostatnio słyszeliśmy, mogłoby o tym świadczyć.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Paweł Szot, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej.
Panie redaktorze, dziękuję.
Dobrego dnia panu ministrowi i państwu. Dobrego dnia, dobrego weekendu życzymy. Do usłyszenia w poniedziałek.
Radio Plus. Sedno sprawy.